weźmiemy zaraz tutaj Słowo Boże, list do Rzymian i dalej studiujemy 14 rozdział listu do Rzymian. Cały ten list jest wspaniałym takim pokarmem, który Bóg dał Kościołowi. I tak jak zastanawiamy się nad słowem, które mówi, że Bóg buduje swój Kościół, Jezus buduje swój Kościół na fundamencie apostołów i proroków, tak ten list właśnie jest takim mocną częścią tego fundamentu. List do Rzymian. On pobudza nas do tego, aby głosić Ewangelię ludziom, aby mówić o Bożej sprawiedliwości, ale także o Bożym miłosierdziu i mówi dużo o Duchu Świętym, mówi o życiu chrześcijańskim ten list. I my, czytając ten list, możemy być uchronieni także od różnych wiatrów nauki, które przychodzą z różnych stron. I jest to wyrywanie z kontekstu jakichś wersetów, jest to wczytywanie w Biblię swoich własnych idei, tak? I pamiętajmy o tym, że to my mamy z Biblii wyczytywać to, co Bóg do nas mówi, a nie starać się w Biblii, włożyć w Biblię coś, co już z góry ustaliliśmy, tak? I dlatego Bóg nas chce przemieniać przez Boże Słowo, chce przemieniać nasze myślenie. Potrzebujemy przemiany, chociaż każdy narodzony na nowo człowiek ma Ducha Świętego i jest już odmieniony, ale Pismo Święte wzywa nas, abyśmy przemieniali swój umysł właśnie, swoje myśli. Nasze myśli mają być jak myśli Chrystusowe. To jest bardzo ważne. Chrystus jest naszym wzorem, Jezus jest naszym wzorem tutaj i my mamy zapragnąć także takiego niesfałszowanego mleka słowa, jak mówi apostoł Piotr. To po tym poznajemy, czy jesteśmy zdrowi duchowo, czy pragniemy tego słowa, czy chcemy z nim przebywać, czy chcemy go je czytać, wykonywać, brać do serca, tak zwiastować także innym ludziom. Po tym widać zdrowie w życiu chrześcijanina. I w kontekście tutaj tego 14 rozdziału trzeba powiedzieć, że pewne rzeczy mogą być dla nas trochę nie do końca zrozumiałe w dzisiejszych czasach i trzeba trochę kontekst historyczny naświetlić tutaj. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w czasach, gdy Paweł pisał ten list, większość jeszcze Kościoła to byli nawróceni z Żydów. To byli Żydzi, którzy nawrócili się do Jezusa jako swojego Mesjasza i prawdopodobnie oni stanowili większość tego zboru w Rzymie też. Ci tacy właśnie nawróceni z Żydów. I my wiemy, że Żydzi mieli takie koszerne jedzenie, tak? U nich trzeba było jeść specjalne tylko pokarmy. Inne pokarmy były zabronione i wielu z tych nawróconych trzymało się takich zasad właśnie, na przykład, żeby nie jeść wieprzowiny. Jeszcze wiele innych tam rzeczy, królika nawet nie za bardzo można było jeść, na przykład, i tam księgi mojżeszowe mówią o tym wyraźnie. I drugi problem z jedzeniem to był taki, że wtedy w Rzymie był kult cesarza i różnych bożków i tam było bardzo dużo bogów czczono w Rzymie i tym bogom ofiarowano mięso i później z tego ofiarowanego tym bożkom mięsa sprzedawano to dalej w różnych, na rynku sprzedawano to, niekiedy informując, a innym razem nie mówiąc, czy to było akurat ofiarowane tym bałwanom, czy nie było ofiarowane bałwanom. Wobec tego niektórzy wierzący zareagowali to w ten sposób, że w ogóle nie kupują mięsa i nie jedzą tam, bo mają gdzieś jedzenie mięsa ofiarowanego bożkom, uważali, że to jest jakieś splugawione, że ono jest nieczyste, że może coś złego im się przez to przytrafić. Tu Paweł nazywa takich właśnie słabymi w wierze. Ich wiara była taka bardzo kiepska. Zamiast uznać, że to jest z ręki od Boga wszystko pochodzi, co On stworzył i trzymać się twardo Słowa Bożego, to mieli jakieś takie właśnie uprzedzenia do tych rzeczy. I teraz jeszcze inna kwestia była, ponieważ tam byli chrześcijanie pochodzący z Żydów, to oni prawdopodobnie święcili szabat, obchodzili szabat właśnie I mogli też być ludzie, którzy wyróżniali jakiś dzień. Może ktoś wyróżniał niedzielę, że Jezus zmartwychwstał w niedzielę, więc on jest, ta niedziela jest takim świętym dniem. I co ciekawe, to jeszcze do dzisiaj prawdopodobnie jest wśród chrześcijan takie różne zdania na ten temat tych święcenia różnych dni. Niektórzy uznają pewne dni za wyróżnione, na przykład niedzielę. Ja pamiętam, będąc na konferencji dla pastorów w Polsce, było tam też usługujących z kilku krajów sporo osób i jak ogłoszono, kto uważa, że czy można sport jakiś uprawiać w niedzielę, to najpierw wstali ludzie na sali i to pół sali wstało, że można, a pół wstało, że nie można w niedzielę sportu uprawiać. A później powiedziano, to teraz ci usługujący niech zareagują. Ci, co nauczali tam. No i połowę wstało, że nie można w niedzielę sportu uprawiać, połowę wstało, że można. Było podzielone, tak? Czyli nawet taka kwestia może różnić ludzi. Pamiętam, jak kiedyś jeden brat, który tu się nawrócił w Olecku, on umiał naprawiać lodówki, pralki i tak dalej, taki sprzęt gospodarstwa domowego i czasami odwiedzaliśmy gołdap tam wierzących i pewien brat mówi, że u niego tam się zepsuła pralka, czy on by mógł naprawić. On mówi, mogę, ale tylko w niedzielę, bo wszystkie inne dni mam zajęte, tak, po uszy, jeszcze są społeczności i tak dalej, więc przyjadę w niedzielę do was na społeczność i naprawię później tą pralkę, ale brat powiedział, nie, nie zgadzam się, to jest święty dzień, moja żona będzie zgorszona i wobec tego nie mógł mu za darmo naprawić tej pralki, bo za darmo by naprawił, ale trzeba było zapłacić za to, że no, ktoś nie chciał się zgorszyć sprawą, kwestią niedzieli. I tutaj właśnie może być teraz taka sytuacja, że jedni ludzie uważają, że mają Słowo Boże, znają i pogardzają tymi takimi, co się boją byle czego. Zresztą teraz wychodzą też książki różnego rodzaju o demonach, że prawie, że trzeba z domu wychodząc, to trzeba chyba klamkę odkazić i w ogóle i się modlić, którą nogą wstaniesz i pogromić wszelkie demony w całym mieście, żeby z domu wyjść po prostu i co miesiąc się oczyszczać, wyznając grzechy jakieś, nie wiadomo jakie i prosząc jakichś bożych sług, żeby ci ręce położyli, żeby demony z ciebie wyszły, te, które w miesiącu weszły i więc jest to demonizowanie takie właśnie. Mnóstwo tego można znaleźć, właśnie takich też przesądów wręcz. I to powoduje różne nieprzyjemne rzeczy u wierzących ludzi. No i może być właśnie taka postawa, że ktoś się boi wszystkiego jakoś tak. Ktoś inny poznał Boże Słowo, zna Boże obietnice, bierze je, ale może mieć postawę pogardzania takim bojącym się. Z kolei ten taki bojący się, bojeźliwy, niejedzący tego mięsa i tak dalej, wyrzekający się po kolei wszystkiego, co tylko ktoś powie, że jest złe. Tak a propos, przypomniało mi się, jak kiedyś dotarł do nas list, tutaj anonimowy, pisany przez rzekomego chrześcijanina, że jakaś firma, która sprzedaje głównie, tam była pasta do zębów, ale były też proszki różne do prania, które często używało się i pasta była dość popularna w Polsce, ta właśnie, że ta firma finansuje kościół szatana i że żeby nie kupować tych produktów właśnie. A później po zbadaniu, ja to byłem dociekliwy w tym, dzwoniłem do mego pastora w Warszawie, on tam miał znajomych w USA i zbadaliśmy i się okazuje, była to lipa po prostu, to była nieprawda, ale od samego początku wydawało się to jakieś chore po prostu, to teraz mam tej pasty nie używać, później może proszku, później może mydła nie będę używał, a jeszcze wiele innych rzeczy, może, to jest podbijanie człowieka w niewolę. To jest takie robienie niewolnika z człowieka, żeby służył jakiejś literze i to jest pomyłka właśnie. I niektórzy gorliwi ludzie w tym, może oni to i szczerzy są, chcą tak ostrzegać, że to będzie źle, że to coś złego jest, to naprawdę to wielkie nieszczęście jakieś grozi tutaj człowiekowi i tak próbują nauczać z tej strony. Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj, właśnie możesz tu się skalać. I jeżeli ludzie wezmą, poddadzą się pod wpływ takiego nauczania i takich poglądów, to wtedy oni uważają, że ci tacy mocni duchowo to są właśnie odstępcy. To są odstępcy i oni nie chcą z nimi też mieć nic wspólnego, boją się takich ludzi i unikają ich i tak dalej. Kiedyś rozmawiałem z człowiekiem, który był buddystą. Zanim poznał Jezusa, był buddystą. Jego nawrócenie to było też dość spektakularne, bo gdy różnym ćwiczeniom się poddawał, tam joga między innymi, która rzekomo jest tylko ćwiczeniem, a to jest nieprawda, dlatego że jest to kontakt z duchami tej religii wschodu właśnie. I tam podczas któregoś ćwiczenia no, jakaś łapa się wyciągnęła do niego z cyrografem do podpisania, żeby życie swoje oddał. On tak się wystraszył, mu chyba włosy dęba stanęły i uciekł stamtąd, po prostu już nie słuchał, bo wcześniej też jakieś miał różne zwidy i tam ci uczestnicy tych spotkań informowali, że jakieś osoby się pojawiają, że ktoś do nich coś mówi, straszy ich, tam szarpie i tak dalej. No, trener mówi, nieważne, to ćwiczcie dalej, to tylko złudzenie i tak dalej. Świadomie ich wprowadzał w kłamstwo, ale już tego człowieka nic nie mogło uspokoić. Jak zobaczył tę łapę z tym cyrografem, to po prostu dał dyla stamtąd, więcej nie przyszedł i szukał jakiegoś ratunku, bo panicznie się bał, zaczął się bać. No i spotkał chrześcijan, ktoś mu opowiedział Ewangelię, on nawrócił się, ale był bardzo dumny wcześniej z tego, że same jeżyny wcina, wiecie, bo one, to te religie właśnie, co powodują te wschodnie, tam powodują głód. W Indiach głód nie jest powodem, że ludzie są biedni, ale powodem jest religia. Fałszywa religia, która mówi, że jak będziemy jeżyny jedli i tak dalej, no to będziemy bardzo zdrowi, nie wolno mięsa, więc chodzą te święte krowy po ulicach i tak dalej. No a ludzie głodują i mają pod ręką wyżywienie, mogliby jeszcze więcej tego zrobić, ale nie będą tego jedli, bo religia im tego zabrania. No i ten człowiek był bardzo dumny, że on tak te jeżyny wcina i przeczytając list do Rzymian tutaj, przeczytamy pierwsze dwa wersety. A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jeżyny jada. I on zobaczył, że słaby jeżyny jada. Mówi, co? To ja słaby? Nie może być. To jest autentyczna historia. Mówię wam, on od razu, jak to przeczytał, poszedł do jakiegoś marketu, kupił kurczaka i go upiekł i później zjadł przez wiarę. Mówi, że jadł to tak jakby jakiś papier albo jakieś, nie wiem co, tam zdechłego jakby coś padło i jadł, jakby jakąś padlinę, tak się zapierał siebie, nie jestem słaby, nie jestem słaby. I tak zjadł z tego całego kurczaka, został uwolniony jakoś z tego swojego hinduskiego nawyku jedzenia samych warzyw. Było to dość zabawne. Byłem przy chrzcie tego człowieka, także on mi to opowiadał osobiście. I też teraz popatrzcie, że ciekawe, że do naszych krajów tutaj, do Europy przychodzą takie różne pomysły z taką dietą bez mięsa i tak dalej. Jest wiele takich przypadków, że ludzie, którzy stosowali taką dietę bez konsultacji z lekarzem, znaleźli się w szpitalu i lekarz im powiedział, no tak, w pana przypadku to było najgorsze, co pan mógł zrobić. Słyszałem o facecie, który musiał mieć operację, żeby coś tam mu musieli wycinać, bo po prostu to mu zaszkodziło, to było najgorsze, co mógł wybrać, taka dieta właśnie. Uważajmy teraz, bo wiele jest książek, mnóstwo. Jak przychodzę gdzieś tam stoiska księgarskie, to o żywieniu mnóstwo, to bożkiem się stało. Wszędzie takie uśmiechnięte gęby, szczęśliwi, którzy byli chorzy, oni wyzdrowieli. Na początku jest 20 albo 30 świadectw. Jurek z tego uzdrowiony, Kaśka z tamtego, ten z tamtego i owego. I teraz jak będziesz wcinał to, jeszcze może moczem jakimś popijał swoim, to będziesz w ogóle bardzo zdrowy i będziesz żył w ponad 100 lat, tak? I niektórzy ludzie tak w prostocie kupują, biorą to, ale to naprawdę jest robienie ludzi na szaro i może komuś i tam się udało, jak ślepej kurze ziarno znaleźć, taki wyzdrowić z tego przez jakiś przypadek, a może specjalnie został zwiedziony i teraz inni ludzie wpadną w tą pułapkę. Dlatego my patrzmy na Pana Jezusa, my zobaczmy, jak Jezus się odżywiał. Tak? Gdy Jezus tam spotkał uczniów po swoim zmartwychwstaniu, to oni zobaczyli rozniecone ognisko i tam ryba była. Tak? Jest taka dieta Alleluja, nie wiem, czy słyszeliście. Kiedyś tu o tym trochę mówiliśmy. Ja miałem w domu grubą książkę, jeden brat mi ją tak przekazał, że to, żeby jeszcze wielu ludziom podać. Nawet w jakimś zborze słyszałem, że pastor nauczał z tej książki. Tam, jeśli chodzi o Biblię, to są chyba 3 czy 4 wersety w tej całej grubej książce. Także wiecie, ja ją przeglądałem, tę książkę, szukając wersetów biblijnych i może 2 czy 3 wersety tylko były. Także niestety to były kłamstwa. No i tam było, że nie wolno właśnie ryb jeść też, pamiętam. Nie wolno spożywać ryb. Jezus dał swoim uczniom ryby, tak? A na święto Paschy Żydzi jedli zawsze mięso baranka jedli. Zgadza się? Także ciekawe, po co Abel hodował owce też. Czy tylko swetry chciał robić z tego i czapki? Czy też na obiad czasami owca szła, tak? Do Noego Bóg powiedział: wszystko, co się rusza, daję tobie, żebyś jadł tutaj. Jak rośliny możesz spożywać, mięso, tylko nie spożywaj z krwią, tak? Powiedział Bóg do Noego. I to jest ważne w Bożym Słowie. I w związku z tym te różne takie pomysły, które ludzie mają, że tam jakiś rodzaj jedzenia jest niedobry, to jest naprawdę, to jest bardzo, trzeba uważać z tym i w tym bardzo szukać Boga, bo też to, co może być dla mnie dobre jako dieta, dla ciebie może nie być dobre. Ja nie mam prawa ci mówić, co ty masz jeść po prostu i ja bym się wystrzegał tego i był bardzo ostrożny tutaj. Także uważajmy na takie różne reklamy, informacje i tak dalej. Nie tak dawno do nas, do domu zadzwonino, że będzie jakieś zdrowe gotowanie. Moja żona odebrała, akurat mieli pecha, jak odbierają. Jak ona odbiera, to mają pecha ci różni reklamujący, bo ona mówi: ja zapraszam do swego domu, bo ja też bardzo zdrowo gotuję i możemy odwrócić. U mnie będzie spotkanie, bo mu gotuję zdrowe jedzenie. No i tam koniec, do widzenia. Tak to wszystko wygląda. I teraz tak, jak ktoś jest na takim etapie, że tak się wszystkiego boi, to trudno mu tak od razu wytołkować, wiecie. I nawet tu apostoł tłumaczy, że nie róbcie tam, nie oceniajcie jego poglądów tam. To za szybko jest, facet się weźmie, wystraszy, jeszcze pomyśli, że jesteś antychrystem jakimś, bo go tam uczono, że to od Boga to tak, a tak ma być, niedziela, święty dzień i tak dalej. Ja nie wiem, czy jakbym był tam u kogoś i ktoś tak święcił tą niedzielę straszliwie, to czy bym w piłkę tam gdzieś grał akurat, albo bym sobie żonglował piłką czy coś. Może chyba nie. Prawdopodobnie bym tak nie robił, bo po co mam tutaj wchodzić w jakieś takie rzeczy albo naśmiewać się z danego człowieka, no, to jest nieprawidłowe. Pamiętajmy też, jesteśmy w kraju, gdzie dużo jest religia katolicka, ma dużo członków i czasami ja słyszę, jak wierzący ludzie mówią, że no, jakiemuś katolikowi tam wyśmiewają się z niego, że on w piątek mięso nie je, że nie je mięsa. Czemu ty nie jesz, a możesz jeść, nie ma problemu i tak dalej. Nigdy tak nie mówcie. Katolik ma problem, dlatego że dopóki jest katolikiem, nie wolno mu w piątek jeść mięsa i koniec. I ty będziesz do grzechu namawiał, że on ma być wolny. On ma być wolny najpierw, poznając Jezusa Chrystusa, gdy będzie uwolniony od tej fałszywej religii właśnie, i wtedy on może dopiero zdecydować na miarę swojej wiary. A tak, to nie wolno mu mówić, że on może jeść mięso w piątek. Absolutnie. To jest nie do przyjęcia po prostu. I też nie wolno nam naśmiewać się z takiego człowieka, że nie je. Nie wolno. Tak samo z takiego, który je na przykład jarzyny, jest jaroszem, jest okej. Okay. Zresztą mają fajne jedzenie. Na różnych konferencjach chrześcijańskich to my, no niestety był problem, bo podjadaliśmy tym jaroszem właśnie i tam był apel, żeby proszę tutaj nie podjadać, bo mieli naprawdę dobre jedzenie. I także tutaj nie ma co tam się naśmiewać z takich ludzi. Ktoś tak je i koniec. Ja w swoim domu, goszcząc różnych ludzi, miałem różnych chrześcijan. Czasami ktoś przyjechał ze swoją poduszką na przykład. Było dla mnie dość dziwne. Czemu? Tu mamy tyle poduszek w domu. Nie, mówię, ma musi swoją mieć poduszkę. I tam jakaś specjalna, bo ma alergię na coś, także okej, okay, no ktoś tam nie jada jajka, ktoś jada jajka, ktoś inny tam czegoś nie je, nabiał albo czegoś i wtedy się dostosowywało jego dietę i nie ma problemu tutaj. Nie ma żadnego problemu. A jak ty jesz wszystko i się cieszysz, to się ciesz z tego, ale lepiej, żebyś dziękował Bogu, bo wiecie, ja takiego spotkałem kiedyś tu w rodzinie, Krystyna zna, tam gdzieś leśniczy taki był. I on tak, że o, zdrowy, wszystko jadę i tak dalej. Za parę lat go spotkałem, to jakiś taki skrzywiony chodził, już tak nie wszystko mógł jeść. I tak mówi, coś nie bardzo, zdrowie, podupadłem i tak dalej. To jest to, że my możemy jeść, to dziękujmy Bogu. To jest łaska od Boga, a nie, że jesteśmy kimś tam lepszym albo coś takiego. No. W taki sposób, takie myślenie jest nieprawidłowe. I teraz trzeci werset czytamy. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Czyli Bóg jest ponad tym jedzeniem, tak? Ponad tymi kwestiami związanymi z żywieniem. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy? Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. I teraz, jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Na przykład moje zdanie jest osobiste takie, że w momencie nawrócenia do Jezusa zaczął się jeden mój dzień, taki dzień z Chrystusem, że rzeczywistością jest dla mnie Jezus Chrystus. Biorę list do Kolosan i oczywiście w jakiś sposób niedziela czy inne tam dni, gdzie są społeczności chrześcijańskie, jest wyróżniona w jakiś tam sposób. Ale jeśli chodzi o świętość dnia, to nie mam takiego czegoś. I dla mnie jakby jeden dzień z Chrystusem. Chrystus jest moją rzeczywistością, w niej żyję po prostu i tak się poruszam. Ale szanuję ludzi, nawet jakby jakiś chrześcijanie chciał, że szabat święci, trudno. No, to jego sprawa, jego wybór. I bym musiał do tego się jakoś dostosować, gdybym z nim gdzieś tam razem miał współpracować z takim człowiekiem. I teraz, czyli niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Popatrzcie, piąty werset, to jest nauka apostolska. Rozróżniasz, wyróżniasz dzień, możesz sobie to robić, ale nie możesz osądzać mnie, który nie wyróżnia, a ja nie mogę pogardzać tobą, który wyróżniasz na przykład. Tak? To jest bardzo ważne tutaj. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Oj, to powinien pamiętać. Nie dla swojej religii, nie dla swojej pychy, żeby się szczycić. O, ja przestrzegałem, a inny nie przestrzega. No, sam się zdecydowałeś, to przestrzegaj. Tak? To jest prosta sprawa. Kto je dla Pana, je, dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je dla Pana, nie je i dziękuję Bogu. Pięknie tu apostoł napisał. On zakłada, że jednak ludzie mają tę wdzięczność dla Boga, że Bóg jest w centrum ich życia, a nie jakieś przepisy i rytuały. Tak? Ciągle wszystko ze względu na Boga. Bóg mi położył to na serce, ja tak mam robić, ja dziękuję Bogu. Piękna sprawa jest. I nie ma tu żadnego wywyższania się, żadnego tam, nie wiadomo jeszcze, jakichś religijnych bzdur czy innych tego typu rzeczy. I dalej siódmy werset mówi, albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje, nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, to dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Chwała Bogu. Piękne słowo tutaj. Pokazuje nam na cel życia. Życie nasze jest dla Chrystusa. Oddaliśmy Mu swoje życie, to już ono do nas nie należy teraz. To jest dobre, na przykład jakbyśmy chcieli coś tam zjeść nieprawidłowego, za dużo na przykład zjeść, albo coś tam jeszcze zrobić, co nam się kiedyś podobało, to teraz trzeba zrozumieć, już ja nie decyduję. Teraz Jezus jest moim Panem, zgadza się? I ciało na przykład nie jest dla przeteczeństwa, ale dla Pana, apostoł mówi w innym liście, i dlatego mam to rozumieć. Jestem własnością Chrystusa. I nawet moja śmierć, to jest On decyduje, kiedy ma być, jaka ma być. I niektórzy śmiercią uwielbiają Boga. Tak? Niektórzy chrześcijanie, na przykład Szczepan, jego śmierć to było oddanie chwały Bogu. I teraz 9 werset mówi: na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Tak, i tu to można odnieść do wielu innych rzeczy. Na przykład jeden chrześcijanin mówi językami, inny chrześcijanin nie mówi językami. Ten, co mówi, ma uważać, żeby nie pogardzał tym, który nie mówi. A ten, co mówi, żeby nie wyciągał tam tych różnych artykułów, że tam szamani mówią w Afryce językami i tak dalej, i patrzył na tego, jakby jego jakiś zwodniczy duch dopadł. Czy jakiś diabelski po prostu. To jest straszne, wiecie. I ludzie niekiedy tak robią. Nie słuchają tych napomnień apostolskich i po prostu się obkładają różnymi rzeczami. Walki, tarcia i tak dalej. Nie po to to jest napisane dla nas, żebyśmy my byli tak jak nierozumni po prostu. Bóg chce dać nam zrozumienie tych rzeczy w relacjach z różnymi ludźmi, tak? W relacjach z ludźmi, którzy mogą mieć inne poglądy. Tu jakie mogą być dziwactwa, to ja opowiem jedną historię. Mój przyjaciel pojechał do krajów tam byłego Związku Radzieckiego. Już nie pamiętam, które to Ukraina, czy Białoruś tamte, czy Rosja była, ale no, usługiwał i jak usługiwał, to takie było poruszenie na sali. Dzielił się jakimś świadectwem, Słowem Bożym i tak ludzie pokazywali coś w jego stronę, palcami w stronę, on miał wąsy, wiecie, z wąsami był i on nie rozumiał, o co chodzi. Jakieś dziecko później podeszło i tak dotykało mu tych wąsów, tak palcami brało. Się okazuje, to był taki zbór, gdzie uważano, że mężczyzna nie może wąsów zapuszczać. Czyli nie wolno wąsów zapuszczać i oni tak nauczali z zakazalnicy. I teraz mieli dylemat, bo stał człowiek z wąsami, według nich to był w świecie, i mówił świadectwa, akurat znałem tego brata, on, wiecie, się był studiował politykę i to jeszcze taką socjalistyczną politykę, takie studia były kiedyś, był ateistą i ja byłem świadkiem, jak on się modlił przy moim przyjacielu, który głosił mu Ewangelię, i on przyjął Jezusa. Zaprosił Jezusa i przyszła wiara do jego życia. I później miał niesamowite świadectwo, bo na przykład zabrano go do wojska i był tam taki człowiek, co go nienawidził, jakiś opętany przez demony, po prostu go chciał pobić, tam wyśmiewał go. I było tak, że on w jednym baraku się modlił, a tamten był w drugim i tam jakoś, nie wiem, te duchy widocznie mu poinformowały, że ten tu się modli. I facet wbiegł do tego baraku, gdzie był ten nasz wierzący i chciał otworzyć drzwi, a ten tylko się modlił, nie? Się modli i ten szarpie drzwi, otwarte drzwi i nie jest w stanie ich otworzyć. I tak w jedno, w drugo i nie może otworzyć tych drzwi i go jakaś siła rzuciła tam o glebę po prostu tego zademonionego. I on później się wystraszy, uciekł gdzieś i takie różne rzeczy. I ten brat miał takie piękne świadectwo, no to opowiadał i ci ludzie nie wiedzieli, co myśleć. Mówię, zaraz, to my tu myślimy, że to z wąsami to w świecie, a jakie on ma tu świadectwa? To jak to, tak? To co to jest? A inni mówią, nie, wąsy to świat. No tak. Przy okazji trzeba właśnie, dobrze jest poznawać różnych chrześcijan i zwyczaje w różnych miejscach. I pewien pastor jak opowiadał, bo niektórzy myślą, że zawsze do modlitwy trzeba wstać. Mówi, ale słuchajcie, ja byłem w miejscach, gdzie do modlitwy właśnie siadali i to mówi, jak tutaj była kazalnica, to mieli takie ławki i wszyscy tyłem do kazalnicy i klękali i tak kupery w górze były i mówi, takie zwyczaje mieli, że modlitwa to się klęka, się odwraca i tak dalej. W innych miejscach się wstaje, do śpiewu się siedzi, u innych odwrotnie jest i to są różne takie zwyczaje. Ja myślę, jakbym był tak wśród takich ludzi, to bym podobnie zrobił. No, czasami chrześcijanie przychodzisz na modlitwę, mówią, stańmy w kółko i weźmy się za ręce. Jeden znajomy mój to powiedział, a ja nie. Mi duch mówi, że nie staje w kółko. Stał jeden w kącie i tutaj było kółko, a on stał jak taka sierota jakaś. No. No trudno. Są takie różne sytuacje. Ludzie mają różne zwyczaje. Jest, warto może wspomnieć o tym, że czasami jest, że no, niech się o ciebie modli ktoś, kto stoi obok ciebie. To tylko uważajmy w jakichś różnych zgromadzeniach, gdzie nie znamy ludzi, lepiej Panie ratuj, ja zawsze się modlę wtedy. W takiej, oczywiście poddaję się pod taki nakaz, że tak powiem, czy taką sugestię, żeby się modlić. I pamiętam, jak byłem w jednym takim zgromadzeniu, to tak patrzę, Boże, który to może, z którym to ja mogę się modlić? O, ten. No i tak sobie wzajemnie się pobłogosławiliśmy, dlatego że czasami to jest kontakt duchowy jednak w modlitwie i czasami można trafić na kogoś, no nie wiadomo, czy on nawet wierzący jest, on przyszedł na zgromadzenie i on może się pomodlić, czemu nie? Może być jakieś zagrożenie dla nas. Niemniej ja bym był za tym, że raczej my mamy, i tak widzę to słowo, że nie powinniśmy tak z jakichś powodów takich właśnie, że tam czy w kółko stają, czy się wstają, czy siedzą, czy klęczą, że po prostu my powinniśmy się wyróżniać w jakichś tam zgromadzeniach chrześcijańskich i przeciwstawiać się temu i tak dalej, bo to są drugorzędne rzeczy, trzeba to zrozumieć. Jeżeli dla kogoś one są pierwszorzędne, to jest coś nie tak, to jest pomyłka tutaj. To jest pomyłka i najgorzej jeszcze, jeżeli jacyś chrześcijanie biorą te drugorzędne rzeczy i później mówią, no tak, to ta kobieta dlatego poroniła 5 razy, że chodzi na obcasach. To jest autentyczne zdarzenie, to Ted Mangini opowiadał, pastor z USA, że miał matkę właśnie taką, jego rodzice, on był adoptowanym dzieckiem, ale ta nie mogła mieć matka dzieci jakoś. I ciągle miała najpierw te poronienia, 5 poronień i w zborze mówiono, no normalne, skoro chodzi na obcasach, jak świat, no to tak, no ktoś powie, bo zawiesiła sobie kolczyk złoty, to dlatego teraz choruje na grypę albo coś takiego, no wiecie, naprawdę bym był ostrożny z tym. W takie rzeczy się nie bawmy, bo zaczynamy bawić się w sędziów, tutaj dobrze Kent Hovind pokazywał taki obrazek, że leży taki, wyciągają kamienie nerkowe, a tam jakiś przyszedł i mówi, wyciąga z ciebie Bóg twoje dziesięciny i daniny, które nie dałeś, tak? Pokarało. No, to nie wiemy, naprawdę nie wiemy, z jakiego powodu się stało to czy tamto. I ktoś może sobie uważać, że on najlepiej wie, ale to nie do ciebie to należy. Do mnie, do ciebie należy okazywanie miłosierdzia, zachęty. Tu Paweł w całym kontekście, jak czytamy, to zaraz zobaczymy te wersety, on mówi, ty masz dbać o to, żeby pokój wnosić, żeby wnosić zbudowanie. Czy czymś zbudowałeś człowieka? Czy zachęciłeś, żeby szedł za Chrystusem? Tak? Czy złożyłeś dobre jakieś świadectwo? Czy pokój jest w twoim zachowaniu? Tak? Czy przyczyniłeś się do chwały Bożej? Czy też po prostu przyszedłeś, narozrabiałeś i uciekłeś? Po prostu jeszcze zadowolony, że wygarnąłeś to czy tamto. No, to jest bardzo przykra sprawa, że jeżeli byśmy mieli być takimi ludźmi, którzy robią tylko zamieszanie, gdzieś tam i znieważają ludzi i tak dalej. I teraz 10 werset jeszcze raz. Ty zaś czemu osądzasz swego brata, albo ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, przed Trybunałem Chrystusa. To jest nauka apostolska. Każdy ma być rozliczony z tego, co zrobił w ciele, dobre czy złe. Tak? Jezus ma osądzić naszą służbę. Trzeba o tym pamiętać. Tak? I bardzo ważne przed Bogiem będzie, jakie były moje motywacje. Nie tylko co zrobiłem, ale jakie były motywacje mego serca, tak? I Bóg o tym wie. I On widzi to wszystko. I ten Bóg się nie zmienił, trzeba zaznaczyć. Bo niektórzy myślą, że teraz się zmienił. Się w ogóle żadnego sądu przed Trybunałem Chrystusa nie boimy. Ktoś powie, nie ma w ogóle żadnego problemu. Jesteśmy zbawieni, uratowani. To jest problem jakichś nienawróconych ludzi. Oj, bardzo się myli, kto tak uważa. Ten sam Bóg jest święty. I nie ma z nim żartów i straszna rzecz wpaść w ręce żywego Boga, Biblia mówi. Także pamiętajmy o tym i rozliczenie ze służby jest bardzo ważne przed Bogiem. Mówi 11 werset teraz, bo napisano, jaką żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Czyli na co mam baczyć? Żebym nie dawał powodu do upadku lub zgorszenia. Zgorszenie to jest zejście na złą drogę. Że on zejdzie na złą drogę. Jego wiara jest mała, on boi się czegoś, ale widząc, że ja robię, to i ja tak zrobię. Dla przykładu, ktoś właśnie może wypić piwo, a inny nie może wypić, bo jeżeli wypije chociaż raz, to już pociągnie go w alkoholizm, wróci do swojego nałogu dawnego po prostu. To taka sytuacja, czy lampkę wina, czy coś takiego. Jeden może wypić, a inny nie może wypić, się okazuje. Wypije i jest po nim. Też wiele innych rzeczy można byłoby tutaj podawać, że chodzi ogólnie o taką zasadę, że coś nie wypływa z wiary. Ten człowiek nie ma osobistej wiary, ale robi tylko dlatego, że ktoś inny robi. Rozumiecie? I o tym Paweł mówi, tu przeskoczymy 23 werset. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Tak? Czyli jak mam przekonanie, że mam nie jeść, nie robić czegoś, lepiej uważać, nie łamać tego, ja muszę najpierw zobaczyć podstawy biblijne, Bóg musi dotknąć mnie, przekonać, tak? Muszę być pewny, jasne o co chodzi? To bardzo proste jest według mnie. I wtedy ja robię tak albo nie robię. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Dlatego namawianie ludzi, żeby robili wbrew przekonaniu swojemu, czym jest, to diabelstwo jest. Krótko trzeba nazwać. To jest okropne. Robią bez przekonania, nie wierzą w to i tu pisze, że wszystko, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem, czyli namawianie do grzechu. To tak diabeł namawia właśnie też do grzechu. I teraz, czyli żeby nie dawać powodu do upadku lub zgorszenia, i 14 werset mówi: wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczysty jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Tu pokazane, że ważniejsza jest miłość, ważniejsze jest zachowanie brata, siostry. I ogólnie dla Boga życie człowieka jest bardzo cenne i ważne jest. I my musimy patrzeć, bo patrzcie teraz, niektóre sekty na przykład krwi nie wolno, tak? Transfuzji robić i tak dalej, bo uznali, że to jest spożywanie krwi. I życie ludzkie jest mniej warte dla nich niż ten dogmat po prostu. Straszna rzecz. Natomiast gdy Dawid był głodny, to jadł chleby poświęcone, które można było tylko kapłanom dać. Można powiedzieć, niech umrze z głodu, dla zasady, nie zje tego, umarłby chłop po prostu najwyżej, a to trudno. Ważniejsza zasada niż człowiek. Nie, nie. W tamtym wypadku kapłan uznał, że należy dać te chleby i Jezus to pochwalił nawet. Tak? Czy jak uczniowie szli w sabat przez zboża, wyłuskiwali sobie zboże, byli głodni, też Jezus mówi, że nie jest naruszenie sabatu. Szabatu w ten sposób przez nich. Niechże tedy to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. I teraz bardzo ważny, kluczowy według mnie werset w tym rozdziale. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Popatrzcie, chcesz być miły Bogu, to w czym masz służyć? W sprawiedliwości, w pokoju i radość też ma być, ale wszystko w Duchu Świętym. Czyli rozwijam moją relację z Duchem Świętym, tak? Pozwalam prowadzić Duchowi Świętemu mnie, tak? I on daje wyczucie. Bardzo przykre, jak chrześcijanin nie ma wyczucia. Pamiętam kiedyś historię, jak tutaj gościliśmy pewnego człowieka z Anglii i mieliśmy jakieś uwielbienie takie, było uwielbienie i w pewnym momencie tak była już duża obecność Boża, że po prostu ja pomyślałem sobie, teraz nawet nie przystoi grać już. To już gitara nie może brzdąkać tutaj. No i ktoś tam grał akurat i zamiast wyczuć, że Duch Święty tak mówi, to dalej brzdąka i ten brat mówi: no brawa, zabronił grać. Po prostu ja pomyślałem, chwała Bogu. Ale to jest jeszcze, można powiedzieć, delikatna sprawa, ale inne, jak tu miał usługiwać ten sam człowiek, ktoś wyskoczył, żeby go zapowiedzieć tu, na tym miejscu. I tak rozgadał się, że chyba 40 minut prawie. 30 minut już trwało jego zapowiadanie tego brata i swoje kazanie po prostu powiedział. I ja siedzę i myślę, Boże, Duch Święty jest zasmucony. Zaraz ten, i przyszło, Bóg mówi do mnie, zaraz ten twój kaznodzieja wstanie i wyjdzie z tej sali. O, słuchajcie. I ja patrzę, rzeczywiście, tylko to przyszło. Wstał i poszedł nasz gość z Anglii, opuścił salę. Ludzie z miasta przyszli na ewangelizację. Ewangelista wziął i sobie poszedł. I co teraz robić, Panie Boże? Wyszło, że tylko moją żonę wysłać za nim, bo nikogo innego nie posłucha. Wiecie, i on wrócił i później powiedział, żebyś kogo innego wysłał albo sam przyszedł, nie wróciłbym. Tylko jej mogę posłuchać. Taka sytuacja, ale tyle trzeba słuchać Boga i modlić się, bo jakiś bałwan, za przeproszeniem, wziął i w swojej głupocie, po prostu nie słuchając Ducha Świętego, ciągnął dalej swoje tam flaki w oleju jakieś, po prostu. To jest bardzo przykre. Dlaczego ludzie tak robią? Wszystko ma być w Duchu Świętym i teraz Duch Święty nam daje delikatność, daje nam także odwagę. Piotr czy Paweł w Duchu Świętym mogli ostro powiedzieć, mogli powiedzieć zdecydowanie, mogli powiedzieć też łagodnie, tak? Popatrzcie, zobaczmy na przykład na służbę Barnaby, który był bardzo taki wrażliwy na ludzi i potrafił ich podnosić, zachęcać, tak? Opiekować się indywidualnie. Takie prowadzenie miał od Ducha Świętego. To jest coś pięknego właśnie. I między innymi przez usługę Barnaby Paweł mógł wejść w służbę, bo wszyscy się bali Pawła. Nikt nie chciał z Pawłem mieć do czynienia. Dobra, może i nawrócony, ale lepiej z daleka od niego się trzymać. Barnaba go przygarnął, tak? I to jest właśnie od Ducha Świętego, żeby przygarnąć, żeby pomóc komuś w służbie, żeby dać jakąś zachętę, a nie żeby tylko przyjść, się nakłócić, swoje jakieś 5 groszy wtrącić, zdenerwować kogoś i się cieszyć, że przyszedłem i napomniałem. Kiedyś my w dawnych czasach mieliśmy takie myślenie o napominaniu, że to napominanie to przyjść, zdenerwować człowieka, trzasnąć drzwiami i pójść. I być zadowolonym, że zrobiłem robotę jakoś. To nie jest napominanie biblijne, nie na tym polega ono. I gdy nie masz nic, to może chociaż zapłacz z człowiekiem, może współczuj mu, może się pomódl, albo lepiej już nic nie mów. Po prostu trzeba zastanawiać się nad tym. Tu warto pamiętać też historię Joba, tak? Jak przyszli ci jego przyjaciele. Przecież oni czasami mówili mądre rzeczy, dobre rzeczy mówili do niego, ale to nie tak należało mówić do tego człowieka w tym czasie. I dlatego tak bardzo ważna jest osoba Ducha Świętego. I podkreślmy to, że skupianie się na pokarmach, na napojach, ja bym do tego dodał jeszcze ubiór. Ja słyszałem, że kiedyś w USA to były zbory różniące się tylko mankietami tutaj u koszu. Że w tym zborze mieli krótsze, w drugim dłuższe. Czasami się różnią długością spódnic kobiet, które przychodzą. No, dajcie spokój po prostu. No, co to ma znaczyć? Gdzieś tam bracia z miarką stali przy drzwiach i mierzyli. Czy okej, jest spódnica, czy... No, są też, że w spodniach się nie wpuści kobiety. Trzeba nakładać sukienkę albo spódnicę. Tego typu sytuacje. I w tych różnych sytuacjach my musimy patrzeć, czy czasami nie przesadzamy komara, a połykamy wielbłąda. To są słowa Pana Jezusa. Tam cedzą coś takiego drobiażdżek, a tam wielbłąd połknięty, tak? I to może być bardzo wielki problem. I teraz, gdy będziemy mówić o Bożej sprawiedliwości, gdy będziemy pokazywać Bożą sprawiedliwość dla ludzi, gdy będziemy wnosić Boży pokój, to mi się podoba słowa Pana Jezusa, gdy wysyłał uczniów i mówi, gdzie wejdziecie, mówcie pokój domowi temu, szalom, tak, po hebrajsku. To jest więcej, myślę, nawet niż pokój, to jest takie błogosławienie domu. I oni mieli autorytet i Bóg się przyznawał do nich wtedy i tam pokój spoczywał. Jak będzie syn pokoju, to spocznie na nim pokój, jak nie, to wróci do was. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawa sytuacja. Radość. Chrześcijanin nie może być taki, że jak ja pamiętam kiedyś takich ludzi z dziwnej takiej sekty, tam u nich Biblię kupowałem, musiałem później je wytrząsnąć z tych ulotek, wyjść ze swojej denominacji, przychodź do Chrystusa, trzeba było najpierw wytrzepać i później już Biblia się nadawała do użycia. No i na przykład taka kobieta mówi do mnie, mówi, no ale jaki brat ma piękną kurtkę, a nam nie wolno takich kurtek, my takie biedne ludzie, ubodzy, tak jak Pan Jezus, tak chodzimy. Wiecie, no ja pomyślałem, no biedny człowiek z ciebie, rzeczywiście biedny, no. No jakoś tam się, dzięki Bogu dostałem, czy kupiłem tę kurtkę, jakoś może i lepsza jakaś, ale czemu ty musisz w złej chodzić i najgorszy, to jak sam sobie tak postanowiłeś i teraz chodzi i patrzy, że czemu ten ma takie albo buty, jakie fajne buty ma, ja nie mogę, tak dla mnie nie wolno, ja muszę takie podarte tylko chodzić, bo ja tu naśladuję Chrystusa, sorry, jakieś nieporozumienie, jeszcze będziesz później narzekał, że musisz to jeść, a tamten je lepsze, coś. To co to za chrześcijaństwo by było? I taki skrzywiony chodzi i jakiś nieszczęśliwy po prostu, bo mu nie wolno tego czy tamtego. Obarczony różnymi takimi swoimi dziwacznymi zasadami. Nie ma żadnej radości, tak? Natomiast ludzie Boży powinni mieć radość. Naszą radujemy się, że imiona w niebie są zapisane. Radujemy się, że chodzimy z Chrystusem, że z wszystkiego, nawet złego, Bóg może nas wyzwolić, tak? Radujemy się nawet z doświadczeń, bo wiemy, że to służy temu, żeby nasza wiara rosła. Zgadza się, mamy wiele powodów do radości. Mnóstwo. I powinniśmy je okazywać. A do tego pomaga nam Duch Święty w tym, żeby to robić, tak? I nawet, pisze 18 werset, mówi, że taki człowiek jest przyjemny ludziom. Popatrzcie, ludzie potrzebują radości. Ludzie w tym świecie. My czasami myślą niektórzy, że to wierzący chrześcijanie to będzie memento mori, taki chodzi. Śmierć jest dla mnie tak pociecho czy tam czymś, no, że takie wyznanie będzie miał. I rzeczywiście, wiecie, ci, co czczą bałwany, to przekleństwo w psalmie napisane mówi, niech będą podobni czciciele bożków do tego, co czczą. I takie chodzi. Po prostu, no, jakiś taki sztywniak, prawie jak posąg zdjęty z piedestału jakiegoś, ani ręku, ani nogo, ani współczucia, ani łza nie popłynie, ani czego, ani miłosierdzia, nic nie ma, po prostu taki drętwy stoi ktoś, no. I ludzie myślą, że to takie wierzący mają być, tacy smutni, nie wolno, oni mogą wypić, oni mogą się zabawić, oni mogą ha, ha, ha porechotać, a temu nie wolno. Nie wolno, to wszystko marność tutaj na tym świecie i nie wolno i koniec. I tak sobie ludzie przedstawiają. I oni myślą, to takie coś, takie życie, to nie życie i my nie chcemy żyć tak. Pamiętam, jak była młodzież z misją u nas tutaj i mieliśmy takie spotkanie z młodzieżą w Kowalach Oleckich, to później ta młodzież z miasta, to tak, znaczy z tej miejscowości, przychodziła do tych przyjezdnych i mówię, to, czy w ogóle to się da żyć po chrześcijańsku? Jak wy żyjecie? Czy wy w ogóle żyjecie? No bo oni myśleli, że wszędzie są zakazy i nic nie wolno po prostu. Natomiast w chrześcijaństwie jest odwrotnie. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje, tak? Nie wszystko pożyteczne i tak dalej. Są różne takie zasady pewne, tutaj Bóg dał, ale my możemy się radować. Mogę się radować widząc piękne widoki, widząc dzieci na przykład, bawiąc się z nimi i tak dalej, różne rzeczy robiąc i ciesząc się, że wyszło, że jest fajnie. Są takie religijne nastawienia czasami nawet w ewangelicznym nurcie. Pewien brat opowiadał, że był pod wpływem nauk Watchmana Nee właśnie i teraz bardzo dużo książek tego autora wychodzi. Nie wiadomo, czy to on Watchman Nee napisał je, tak szczerze mówiąc, dlatego, że on ostatnie lata życia spędził w więzieniu i niewiele tam dotarło z tego jego działalności więziennej. Także to nie wiadomo, czy to on w ogóle to pisał, niektóre te książki, ale ludzie, którzy poddali się pod wpływ tej nauki, rozdzielają świat na duchowy i nieduchowy. I czynności duchowe uważają, że to się podobają Bogu, a czynności nieduchowe, że są obojętne Bogu albo wręcz wrogie Bogu. Wobec tego, jak on robił zakupy w sklepie, chodził z żoną, tam pomagał, to się czuł bardzo upokorzony, się czuł po prostu bardzo cielesny i przepraszał Boga, że chodzi i kupuje. Po prostu bardzo nieszczęśliwy był. Jak wyjeżdżał na cały dzień modlitwy, zostawiał rodzinę, to się bardzo cieszył, że teraz może być duchowy i teraz może mieć taką relację z Bogiem, ale jak wracał wieczorem, to miał wyrzuty sumienia, że na cały dzień zostawił żonę z dziećmi i ona się tam męczyła i tak dalej. I widzicie, o co chodzi? Rozdwojenie w człowieku. Co ciekawe, ta nauka mówi o takim rozdwojeniu. Oni nauczają, że Słowo Boże oddziela ducha od duszy. Tak? List do Hebrajczyków natomiast mówi, że Słowo Boże rozdziela duszę, rozdziela ducha, rozdziela ciało. Ono rozdziela wewnątrz. Co to znaczy duszę rozdziela? Że Słowo Boże pokazuje nam, co jest miłe Bogu, co jest dobre Bogu, a co niedobre. I nasza dusza może to przyjąć. Tak samo nasz duch dostaje, co jest dobre Bogu, co jest miłe, a co nie jest miłe. Dlatego to rozdzielenie na świat duchowy, świat nieduchowy właśnie, to jest filozofia platońska, która weszła do kościoła też i niektórych ludzi zamknęła w pudełku po prostu, że są nieszczęśliwi i nie mogą mieć takiej pełni radości. Ten brat powiedział, że opowiadał, słyszałem jego świadectwo, że on jak zrozumiał, jaka jest prawda Bożego Słowa i zaczął się bawić z dziećmi tam i w ogóle nie miał już wyrzutów sumienia przy tym, tylko był taki szczęśliwy po prostu, to tak jakby go ktoś z więzienia uwolnił, wypuścił na wolność po prostu, tak? I teraz dalej czytamy 19 werset. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. To ma nam przyświecać. Czy to będzie ku zbudowaniu? Czy to będzie ku pokojowi? Dla pokarmu nie niż dzieła Bożego. Popatrzcie, straszne ostrzeżenie, tak? Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by twego brata przyprawiło o upadek. I to mamy mieć na uwadze w naszej służbie. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. I jeszcze raz powtórzmy, lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Także tutaj pamiętajmy o tym. I jeszcze ja z 15 rozdziału, pierwszy werset. Bardzo ważny w kontekście tej całej historii, o której czytamy. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobanie w sobie samych. Czyli czy jesteś mocny, to decyduje, ile możesz pomóc różnym ludziom, którzy są słabi. Jeżeli się ich boisz, uciekasz od nich, to jesteś słabizna po prostu, no. Bo się boisz po prostu, że cię zgorszą, załamią albo coś takiego. Nie chcesz pomóc takim ludziom w żaden sposób. I tutaj właśnie mocnych chrześcijan poznaje się po tym, że pomagają w ułomnościach słabych. Że modlą się za nich, że wysłuchują ich jakichś tam zwierzeń po prostu. Później zanoszą to do Boga, że jakiś werset podpowiedzą, słowo z Biblii po prostu, zachętę jakoś dadzą. To jest mocny. A ten, który tylko o samego siebie dba i się wydaje mu, że jest mocny, to tylko jego złudzenie, że jest mocny. I drugi werset 15 rozdziału. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania, bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągających Tobie na mnie spadły. Do tego momentu czytajmy i teraz będziemy się modlić.